Zacznij od Bacha. W świat muzyki organowej zaprasza Łukasz Mosur.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiejsza audycja dotyczyć będzie organów wyjątkowych. Niezwykłych i myślę, że chyba jednego z najsłynniejszych polskich instrumentów, który rokrocznie odwiedzany jest przez tysiące turystów. Chodzi o organy w Świętej Lipce. Mam to wielkie szczęście, że przybył do Kalisza dzisiaj pierwszy organista świętolipski, Adam Kowalski, który przyjął moje zaproszenie. Witam Cię, Adam.
Witam serdecznie, witam. Dziękuję za zaproszenie.
Adam Kowalski jest absolwentem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie organów profesora Józefa Serafina. Tak jak wspomniałem, jest pierwszym organistą świętolipskim, a także prowadzi zajęcia z zakresu improwizacji w Warszawskiej Szkole Muzycznej. Ci z Państwa, którzy już byli w Świętej Lipce, na pewno wiedzą o tym, że to miejsce jest wyjątkowe. Przed kilkoma laty miałem wielką przyjemność zagrać tam recital i muszę powiedzieć, że to miejsce mnie urzekło. W zasadzie pośród wielkiego lasu nagle wyrasta piękny, barokowy kompleks. Robi to olbrzymie wrażenie. Jak to się stało, że pośród drzew mamy takie cudo, taką perłę?
No, historia sięga oczywiście z czasów bardzo odległych, bowiem czasów średniowiecznych. Pierwszy duchowny, który przybył do Świętej Lipki, to był Krzyżak, a znalazł się on tam dlatego, że miał miejsce w zasadzie sytuacja nadprzyrodzona. Taka, że więźniowi w Reszlu objawiła się Matka Boża i poprosiła go, żeby wystrugał ją taką, jaką widzi. I Matka Boża sobie zażyczyła, żeby tę figurkę umieścić w miejscu, w którym dzisiaj stoi sanktuarium. Dawniej było to miejsce, gdzie było bagno. Pośród jezior to jest teren przepływowy dzisiaj, jak zobaczymy w Świętej Lipce. Jest górne jezioro i dolne jezioro. I jedno z drugim jest połączone źródłem, taką małą rzeczką, która przepływa. My mówimy na to źródełko, dlatego tak to nazywam. W związku z tym, że tam było bagno, więzień reszelski, kiedy to zobaczył, zdziwił się mocno, no jak tam umieścić Matkę Bożą. Matka Boża zażyczyła sobie, żeby na lipie umieścić jej figurkę. I od tamtego czasu zaczęły się dziać rzeczy cudowne. Ludzie przyjeżdżali, gromadzili się, działy się cuda. W średniowiecznych dokumentach wiele jest czasami takiej poezji, wiele jest takich opisowych, poetyckich zdań, więc nie wszystko tam jest napisane jest godne uwierzenia, no ale powtarzamy te wszystkie zdania, w których zawarta jest cała mądrość ludu, prostego ludu katolickiego, który przychodzi modlić się wokół tej Świętej Lipy. Ponieważ tych pielgrzymów było coraz więcej, zainteresowanie tymi nadprzyrodzonymi rzeczami było również spore, pielgrzymi przyjeżdżali i wybudowano kaplicę. Z tej kaplicy zrodziło się potem sanktuarium okazałe, wybudowane w XVII wieku pod koniec. Wbito w bagno pale i na palach wybudowano ogromną bazylikę, tak naprawdę w baroku jezuickim, tak to dzisiaj nazywamy. Organy, które tam się znajdują, w Świętej Lipce, są nieco późniejsze, bowiem Kościół ma 300 lat, a organy 300-lecie będziemy mieli za lat 5, czyli mają 295. Natomiast rezultat tych wszystkich objawień, tej świętości, która tam się szerzyła w Świętej Lipce, tak naprawdę sięgnął apogeum w XIX wieku na początku, kiedy to rząd pruski chciał zlikwidować to miejsce, tę parafię, a parafia o tyle była ważna dla kościoła, bowiem sięgała od Pisza po Kętrzyn. Tam wchodziło kilkadziesiąt sołectw w skład parafii. Była to parafia bardzo ważna, chociażby dla biskupa miejscowego, który to w obronie Świętej Lipki, w obronie tego miejsca wystąpił na początku XIX wieku, dokładnie w roku 1810. I udało się biskupowi Hohenzollernowi obronić imienia Świętej Lipki, obronić jej świętości, obronić przede wszystkim jej parafii. I w roku 1816, o ile dobrze pamiętam, władze pruskie utrzymały te parafie, nie zlikwidowały jej, dały jej w zasadzie możliwość dalszego działania. I w tym roku mamy 200. rocznicę tego wydarzenia, czyli 200. rocznicę istnienia parafii. Dzięki Bogu to miejsce przetrwało do dzisiaj ze wspaniałymi organami, które już wtedy były.
No tak, zanim zaczniemy rozmawiać już stricte o organach, o tym jaki to jest instrument, bo przecież jego historia też jest wielobarwna, to chciałbym nadmienić, że rok 2016 został ogłoszony rokiem Feliksa Nowowińskiego, wybitnego polskiego organisty, kompozytora epoki romantyzmu.
Który rozpoczął swoją naukę w Świętej Lipce.
No właśnie, o to chciałem zapytać.
Urodził się nieopodal, no powiedzmy nieopodal, bo Barczewo jest bliżej Olsztyna niż Święty Lipki. Natomiast swoją edukację, mając lat 8, rozpoczął w Świętej Lipce. Dlaczego? Ponieważ w Świętej Lipce była szkoła muzyczna działająca przy klasztorze ojców jezuitów. Była taka tradycja, że przy kościołach jezuickich były bursy. Jezuici, jako że prowadzili szkolnictwo, zajmowali się młodzieżą po ich edukacji i takie bursy były bardzo słynne, szczególnie przed kasatą zakonu jezuitów. Stąd właśnie przy zakonach jezuickich krzewiona była muzyka. Zawsze przy zakonach jezuickich była albo jakaś mała orkiestra, albo jakieś instrumenty grały. Już nie mówię o chórach, bo to była rzecz podstawowa, ale zawsze jakaś muzyka kwitła ze względu na to, że młodzież była na podorędziu. W rezultacie była szkoła muzyczna właśnie przy Świętej Lipce. Jak się mówi, była to szkoła dosyć popularna i niektórzy wspominają, że była to szkoła na dosyć wysokim poziomie. Stąd też Feliks Nowowiejski, jako już wtedy utalentowane dziecko, trafił do tego miejsca, a nie gdzie indziej. Oczywiście tego budynku, gdzie Feliks Nowowiejski się uczył, już dzisiaj nie ma. Potem była kuźnia na tym miejscu i dzisiaj stoi taki biały budynek, tak zwany biały domek, w którym mieszkają ojcowie jezuici i też odbywają się próby chóru na przemian z takim przedszkolem, z taką szkółką niedzielną, byśmy powiedzieli. Ta sala znajduje się na miejscu, w którym dawniej był budynek, w którym uczył się Feliks Nowowiejski. Podobno tam też były organy.
A czy wiadomo coś na temat związków młodego wówczas Feliksa właśnie z instrumentem w bazylice?
Oczywiście są wspomnienia, że Feliks Nowowiejski grał na organach. Nawet są wspomnienia, że Feliksowi Nowowiejskiemu zabierano nuty. Chór i orkiestra tamtejszej szkoły grała i muzykowała, a Feliksowi robiono takie sztuczki, takie dowcipy, że zabierano mu nuty. Chór śpiewał, orkiestra grała, a Feliksowi nagle nuty ginęły. Jest wspomniane, że Feliks Nowowiejski grał z pamięci. Trudno powiedzieć, czy on improwizował, słuchając harmonii, na pewno miał intuicję harmoniczną i być może korzystając z tego jakoś sobie radził, być może miał tak rozwiniętą już wtedy pamięć muzyczną, że pamiętał, co grano i co będzie za chwilę, przewidywał do przodu, więc myślę, że tutaj wszystkie jego talenta w tym momencie się łączyły i są zapisy, że Feliks Nowowiejski robił to w sposób bardzo przyzwoity, nie posiadając nut i stąd też te dowcipy pewnie były robione dosyć często. Ale dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że Feliks Nowowiejski grał wtedy, podczas tych dowcipów, na organach. I trudno teraz ustalić, bo nie ma wspomnianego, jakie to były organy, natomiast jest wspomniane, że były to organy. Być może w Świętej Lipce w bazylice odbywały się próby, ale prawdopodobne jest, że w tej szkole były jakieś małe organy, bo no nie wyobrażam sobie na przykład, żeby uczniowie w temperaturze no jakiejś minusowej nie ćwiczyli na organach, prawda? Kiedy i teraz nie ma ogrzewania i wtedy też nie było, więc zachowujemy ten stan. Czasem się zdarza, że prezentację organów gramy przy minus 3, minus 2. I podejrzewam, że tam były albo jakieś małe organy, albo popularne wtedy fizharmonie.
No tak. A czy przetrwały z tego okresu jego jakieś pierwsze młodzieńcze kompozycje, może na organy, może właśnie komponowane przy organach bazyliki, bo słuchacze niezwiązani stricte z muzyką klasyczną znają Feliksa Nowowiejskiego jako kompozytora słynnej roty.
Oczywiście rota Feliksa Nowowiejskiego powstała w rocznicę bitwy pod Grunwaldem w 1910 roku, do słów Marii Konopnickiej, i z tym go dzisiaj kojarzymy. Jest mnóstwo utworów Feliksa Nowowiejskiego, chociażby w symfonie organowe, mnóstwo utworów maryjnych, są msze, nawet jest msza święta de Lourdes autorstwa Nowowiejskiego poświęcona Matce Bożej. Natomiast szkoda, że wiele tych pięknych dzieł, tak jak wspomniana przeze mnie msza de Lourdes czy jeszcze inne msze, wiele z tych utworów są w rękopisach. Msze de Lourdes ostatnio próbowałem znaleźć i nastręczyła mi ona dużo problemów, żeby odnaleźć ją wydaną, także cieszą mnie takie sygnały, jak ostatnio dowiedziałem się, że jeden ze studentów, kończąc studia na uniwersytecie, w ramach pracy magisterskiej przepisał rękopis Feliksa Nowowiejskiego i była to msza, właśnie msza święta, którą do tekstu liturgicznego opatrzył materiałem dźwiękowym i jest to wielkie dzieło.
A czy w samej Świętej Lipce, nie wiem, w skarbcu klasztornym znajdują się jeszcze jakieś, może w bibliotece klasztornej znajdują się jeszcze właśnie jakieś rękopisy, które pochodzą
Byłoby to kuszące, gdyby to pozostało i nie tylko dla znawców, dla muzyków, ale dla wszystkich miłośników w ogóle starszych niż nasza cywilizacja czy nasz wiek rzeczy. To przewidziano, że kogoś może to kusić i te wszystkie zabytki zostały przewiezione do archiwum ojców jezuitów na ulicę Rakowiecką w Warszawie i tam się dzisiaj znajdują.
I czekają na wydanie, rozumiem, tak?
To znaczy
te rękopisy. te dzieła, o których wspominałeś.
Wiele z tych utworów tak naprawdę pytałem się pana Jana Węcowskiego, którego uważam za wielkiego znawcę muzyki polskiej. Stwierdził, że Święta Lipka jest opracowana, że Świętą Lipką nie trzeba się aż tak bardzo przejmować, bo tam w zasadzie wielu już było przed nim. I Święta Lipka jest opracowana, ale są osoby, które starają się promować tą muzykę, która w Świętej Lipce powstała. Natomiast ja osobiście dzisiaj znajduję stare jakieś już zażółkłe kartki na chórze muzycznym, bo tam się kiedyś mieściła biblioteka w jednej z wież. Znajduję pożółkłe kartki, na przykład utworu Feliksa Nowińskiego, ale na szczęście wydanego już przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Także moi poprzednicy, jak na przykład brat Waldek Skrzyżewski, który pracował tam 40 lat, dbali o to, żeby muzyka Feliksa Nowińskiego była w tym kościele obecna.
Warto byśmy teraz porozmawiali o samym instrumencie, o jego historii, bo wiem, że jest niebanalna. Jest to instrument, który nie jest takim zwyczajnym instrumentem. Nie są to takie zwyczajne, typowe organy kościelne, z jakimi mamy do czynienia, ale zanim powiemy o tym, co jest wyjątkowe w tym instrumencie, może przybliżmy chociaż pokrótce w kilku zdaniach jego historię, bo szafa prospekt, czyli to, co widać patrząc na chór muzyczny, pochodzi już z epoki baroku.
Dokładnie, natomiast organy są dziełem Jana Józłego Mozengela, bardzo znanego wtedy budowniczego organów, pochodzącego z niedalekiego Królewca. Jan Józły Mozengel wybudował te organy, dokładnie rozpoczął budowę tego instrumentu 13 stycznia 1719 roku. I trwała ta budowa nie aż tak długo, bowiem skończyła się już w 1721 roku. Natomiast był to instrument z trzema klawiaturami, opatrzony 40 głosami i z pedałem. Natomiast przebudowa, która miała miejsce na początku XX wieku, doprowadziła, że mamy dalej 40 głosów, mamy dwie klawiatury, mamy pedał, ale nie mamy już urządzeń mechanicznych, posługujemy się trakturą pneumatyczną.
Natomiast... To znaczy, można powiedzieć, że instrument został zromantyzowany, tak?
Dokładnie,
jak najbardziej. Czyli teraz z jednej strony mamy barokową szafę, piękny, robiący niezwykle wrażenie na wiernych prospekt, a w jego wnętrzu kryją się takie pełnokrwiste, romantyczne organy o takim ciepłym, szerokim brzmieniu.
Mówiąc prostym językiem, Gebel, bo to firma Gebla przebudowała organy w 1905, dokonała gruntownego remontu, można powiedzieć, że uwspółcześniła te organy. Wtedy była taka moda i z tej mody skorzystano. Natomiast chciałbym jeszcze wrócić do samego budowniczego. Jan Józły Mozengel, kiedy wybudował te organy, to powiedział: daj Boże, żeby te organy przetrwały do dnia ostatecznego. To jest taki cytat samego budowniczego. Dlaczego? Ponieważ, jak się okazuje, sam Mozengel zachwycił się dziełem, które stworzył. Analizując dokonania Mozengela, zauważymy, że on nigdy nie budował organów tak samo. Nigdy w 100% jego instrumenty nie wyglądały tak samo, nie wyglądały identycznie. I w związku z tym on, wchodząc do kościoła, zwraca uwagę na to, jak dźwięk roznosi się w przestrzeni. I ten dźwięk roznoszący się w przestrzeni my nazywamy fachowo akustyką. I on na to zwracał szczególną uwagę. I do tego dźwięku w przestrzeni dopasowywał piszczałki, mówiąc tak dosyć prosto, dopasowywał całe wnętrze instrumentu, czyli to, co jest tym materiałem muzycznym. To, co muzyków dzisiaj, powiedzmy, interesuje najbardziej, to ten środek był dopasowany do akustyki. I Mozengel tak skonstruował organy, że to dzieło i z zewnątrz, i wewnątrz zachwyciło go. I stąd być może te jego słowa.
Rzeczą, które dodatkowo ten instrument wyróżnia i sprawia, że jest niezwykle atrakcyjny przede wszystkim dla turystów, którzy w sezonie letnim masowo odwiedzają Świętą Lipkę, jest ruchomy prospekt. Nie każde organy posiadają ruchomy prospekt. W Świętej Lipce jest to szczególnie okazała sytuacja, że tak powiem, prospektowa. Powiedzmy coś na ten temat, bo jest to jeden z niewielu instrumentów w Polsce, który może się takim walorem poszczycić.
Jeden z niewielu, który może się poruszyć, prawda?
No właśnie.
I być może Być może, jest to moja hipoteza, gdyby nie te figury, to nie byłoby tylu chętnych do odwiedzania tego miejsca, być może. Natomiast rzeczywiście są figury. Niektórzy znawcy tematu ryzykują i mówią, że jest to największa ilość figur w ogóle w Polsce, jeśli chodzi o organy. Ja nie analizowałem tego aż tak nigdy dokładnie. Być może tak jest. Natomiast rzeczywiście organy od góry aż do przedniej części prospektu posiadają figury. I te figury zdobią cały instrument. Największe figury, najstarsze figury, czyli Archanioła Gabriela, który zwiastuje Matce Bożej, że będzie Matką Jezusa i który kłania się w czasie koncertu do Matki Bożej, jest bodaj mojego wzrostu. Ja mam blisko 1,70 m i bodaj jest mojego wzrostu. Ostatnio tam wchodziłem, bo figura w zeszłe wakacje się zablokowała. Prąd po prostu nie dochodził i trzeba było wejść na prospekt i stąd mogłem się porównać z tymi figurami. Druga z figur tegoż samego rozmiaru to jest Matka Boża, która po skłonie Archanioła zgadza się na zwiastowanie. Też tak się podśmiewałem troszeczkę, mówiąc teologicznie, że to, co się działo w wakacje zeszłe, czyli to zablokowanie się tych dwóch figur, sprawiło, że działa się herezja w świętej. Matka Boża nie chciała się zgodzić na zwiastowanie przez to, że ten prąd nie dochodził, prawda?
Tego trzeba było szybko do figury naprawić, tak? Żeby...
Ale to już tak, używając języka teologicznego i troszeczkę to trywializując. No ale tak było. Była taka sytuacja, szybko została naprawiona. I pośrodku tych dwóch figur znajduje się anioł. Nie możemy nawet określić, kto to jest. Trudno zlokalizować postać, którą by przedstawiała ta figura. Natomiast jest to anioł grający na mandolinie, na instrumencie też, który trudno jest określić jednoznacznie. Tak sobie budowniczy wymyślił. I to są figury umieszczone na górnej części prospektu, czyli instrumentu organowego. Dalej, po bokach tych figur znajdują się malutkie aniołki dzwoniące dzwoneczkami. W centralnej części znajduje się wieża, w której jest umieszczone po kilka dzwonków i ta wieża cała uruchamia dzwonki w tym samym momencie, kiedy aniołki dzwonią swoimi rączkami na dzwonkach. I na przedniej części prospektu, tak naprawdę w balustradzie chóru, znajduje się ta przednia część organów, na której umieszczone są dwa spore anioły grające na trąbach. I to jest w zasadzie cały układ sceniczny, który dokonuje się w Świętej Lipce. A temu oczywiście towarzyszą dzwonki, ponieważ w środku organów jest mechanizm, który powoduje, że dźwięk z organów się wydobywa i jest to dźwięk dzwonków, a także ruchome gwiazdy znajdujące się po dwóch stronach organów, na górnej części tak zwanych wież pedałowych, czyli znowu jest to część organów, tam są dwie gwiazdy, tak zwany Zimbelstern, które kręcąc się powodują, że wydobywa się regularny dźwięk dzwonków, na który grający nie ma wpływu, po prostu ten dźwięk regularnie wydobywa się poprzez mechanizm. I najmłodsze urządzenie tych organów to jest nachtigal, które wykorzystując trzy piszczałki zanurzone w wodzie, powoduje, że bąbelki, które tam się tworzą poprzez dostanie się do wody powietrza pochodzącego z tych piszczałek, wprowadza nieregularność w dźwięku i stąd mamy efekt ćwierkoczących ptaków. W tym wypadku jest to zbliżony dźwięk do tego, który wydaje z siebie śpiewający słowik.
Jak zatem nad tym wszystkim zapanować, ponieważ jest to olbrzymia orkiestra osadzona na prospekcie, oprócz oczywiście aspektów teologicznych, o których wspominałeś, to te wszystkie instrumenty, Zimbelstern, te wszystkie glockenspiele, nachtigal, jak nad tym wszystkim panować? Jak to wygląda w praktyce?
Najlepiej byłoby zainstalować komputer.
Ale takim komputerem jest organista, wykonawca koncertu.
No dzięki Bogu, bo mam gdzie pracować. Natomiast przed remontem, który dokonał się 6 lat temu przez firmę niemiecką we współudziale z firmą polską, to po remoncie włączniki do wszystkich urządzeń związanych z figurami, z dzwonkami znajdują się po lewej stronie grającego, w jednym miejscu. To jest taki panel wbudowany do stołu gry. W tym panelu znajduje się 5 włączników, które uruchamiają zestawy figur i również zestawy dźwięków, w tym wypadku nachtigala, dzwonków.
W zależności od upodobania organisty, który wykonuje koncert, może sobie zmieniać z danych elementów korzystać.
Tak?
Czyli to nie jest na zasadzie włączenia, wyłączenia całości, czyli można robić to w pewien sposób niepowtarzalnie, tak? Za każdym razem
oczywiście,
inaczej.
Oczywiście, tak, tak. To jest zawsze, każdy koncert jest inny. Każdy grający nie gra i nie uruchamia figurek tak samo. Nie wspomniałem o jednym urządzeniu, którym jest glockenspiel, który tutaj został już wspomniany. I ten glockenspiel jest podłączony do klawiszy. I w zależności od tego, który klawisz wcisnę, to odzywa się dzwonek odpowiedniej średnicy. Ta odpowiednia średnica powoduje, że jest odpowiedni dźwięk przypisany temu dźwiękowi. I można grać na tym urządzeniu różne utwory. Często wykorzystuję to w liturgii, kiedy nie ma ministranta. Wciskam 2-3 klawisze w czasie na przykład podniesienia.
Kaliscy miłośnicy muzyki organowej wiedzą o tym, że taką naszą małą tutaj regionalną Świętą Lipką, takim instrumentem, który może gdzieś tam przywodzić na myśl właśnie Świętą Lipkę, w węższym tego słowa znaczeniu, to są organy w Chełmcach, w kościele parafialnym w Chełmcach, w którym też w prospekcie znajduje się taki właśnie glockenspiel, którym również można wykonywać różnorakie melodie, utwory muzyczne. Jest to też niebywała atrakcja. No ale oczywiście w Świętej Lipce jest to spektakularne.
Dokonuje się jedno oszustwo w Świętej Lipce. No. Mojego udziału, ponieważ w Świętej Lipce w organach nie ma bębna. A w niektórych instrumentach mamy bęben uruchamiany.
Szczególnie w organach włoskich.
Dodatkowy był, no jakieś drewienko szło, mówiąc tak prostym językiem, które było wyprowadzone przy grającym i grający sobie mógł bęben używać kiedy chciał, w którym momencie.
Natomiast mało tego jeszcze dodam, w niektórych na przykład organach włoskich, w których był zastosowany tego typu system, w zależności od tego, jak bardzo nacisnęliśmy taki
tak głośno
tryt,
było,
to albo odzywał się tylko bęben, albo na przykład jeszcze bęben z dzwoneczkami, jeśli na przykład uderzyliśmy mocniej, także mogliśmy
i też
różnorakie rytmy.
Dynamika temu uderzenia
tak,
była,
tak, oczywiście,
była
różna.
Natomiast tutaj bęben jest ruchomy. Ja bęben w czasie prezentacji dostawiam sobie blisko kontuaru i jeśli utwór mi na to pozwala, czyli że mogę jedną rękę zwolnić od klawiatury, wtedy tą jedną ręką uderzam w bęben.
Z uderzeniem w kocioł, tak?
A drugą ręką gram. Zapieram się mocno nogami grając na pedałach, żeby nie spaść, bo byłoby to niezbyt przyjemne.
Niezwykle ważną postacią dla Świętej Lipki, dla organów świętolipskich był świętej pamięci brat Waldemar Strzyżewski, który przez wiele lat zajmował się tym instrumentem, konserwując go, wykonując za nim koncerty. Jego nagrania właśnie stanowią tło naszej dzisiejszej audycji. Myślę, że to była osoba niezwykła dla tego miejsca.
Niezwykła zapisała się ta osoba w historię Świętej Lipki, ponieważ grając 40 lat w jednym miejscu, będąc jezuitą dodatkowo, jest to sytuacja, myślę, fenomenalna. Tym bardziej, że brat Waldemar przyszedł do Świętej Lipki w roku 65, kiedy pokutowały w tych organach konsekwencje II wojny światowej. I brat Waldemar tak naprawdę ratował te organy. To, że dzisiaj są prezentacje organowe, to, że dzisiaj ludzie przyjeżdżają, to, że te organy są tak znane, zawdzięczamy bratu Waldemarowi, który uruchomił figury. Te figury były nieczynne. Na przykład figury dwóch aniołów znajdujących się na tej przedniej części organów brat Waldemar uruchomił z urządzeń, które wtedy mógł wykorzystać.
I tak, na to przykład, były bardzo trudne czasy. To.
Dlatego właśnie chcę podać przykład, który jest dosyć ciekawy. Po dwóch stronach tej przedniej części organów, po każdej stronie tych dwóch aniołów, znajdował się mechanizm pralki. I na przykład było w czasie prezentacji nastawione wirowanie i wówczas to powodowało, że te figury się kręciły. Ale te silniki pralek były przygotowane na pranie, prawda? Nikt nie przewidział, że to będzie w kościele, więc one pracowały bardzo głośno. I włączenie tych dwóch figur powodowało, że był ogromny huk w kościele. Chór trzęsł się bardzo. organy no niemalże mało nie spadły, powiedzmy, z piszczałkami na posadzkę.
Rozumiem, że trzeba było grać po prostu na tutti
wówczas. I to do tego tak? zmierzam, że trzeba było po prostu grać bardzo głośno i wtedy można było włączyć figury, no bo był silnik od pralek. Ale brat Waldemar wykorzystywał to, co mógł. Ale jeszcze miał ten talent i dar od Pana Boga, że on to potrafił sam uruchomić, sam to włożyć i sam wiedział, że to rzeczywiście zadziała i że to można wykorzystać i że z tego będzie jakieś dzieło. I to o tyle fenomenalna osoba, że w połączeniu kunsztu, jego gry, w połączeniu talentu, jakim jest, no powiedzmy tak kolokwialnie, majsterkowanie, ten dar wykorzystania urządzeń mechanicznych powodował, że brat Waldemar był niezastąpiony w Świętej Lipce i przez to przede wszystkim jest wspominany w Świętej Lipce jako dobrodziej tego miejsca. W tym roku mamy 10. rocznicę jego śmierci. Planowane jest odsłonięcie tablicy poświęconej bratu Waldemarowi jako temu, który przez 40 lat dbał o to miejsce, sam stroił organy, sam grał. Dzisiaj jest na Świętej Lipce kilku organistów, natomiast brat Waldemar robił to sam, sam konserwował instrument i sam naprawiał. A dzisiaj mamy również firmę, która tym się zajmuje.
Jak wygląda życie w Świętej Lipce obecnie? Grupy i pielgrzymów z całej Europy zdążają do Świętej Lipki po to, żeby podziwiać to piękne miejsce i posłuchać tych słynnych organów.
Od sezonu do sezonu. Żyjemy tym, co Pan Bóg nam ześle z nieba, czyli pogodą. Jeżeli jest ciepło, Święta Lipka cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Na prezentacjach jest cała bazylika ludzi. I towarzyszenie temu, jeśli chodzi o dbanie, o instrument, o granie, o strojenie, no jest bardzo trudne. Trzeba również dodać i zwrócić uwagę na to, że Święta Lipka jest troszeczkę na uboczu, pomiędzy Mrągowem a Kęcznym, ale nie w linii prostej. Dojazd do tego miejsca dla organmistrza nie jest zawsze taki prosty, nie zawsze jest w pobliżu i w Świętej Lipce trzeba grać i ratować się samemu, jeśli coś się popsuje. Stąd też wszelkie strojenie organów, wszelkie naprawy często trzeba robić po swojemu, tak jak się potrafi, a najmniej jest to przyjemne wtedy, kiedy jest bardzo ciepło, kiedy słońce centralnie świeci na organy i kiedy te piszczałki, w większości są to piszczałki metalowe, kiedy one nagrzewając się zmieniają brzmienie. I zdarza mi się to tylko w Świętej Lipce, kiedy grając utwór słyszę, że piszczałka się rozstraja. Jest to niesamowite, bo tylko w Świętej Lipce zdarzyło mi się, że grając Ave Maria i trzymając dźwięk B, mam tu na myśli Ave Maria Schuberta, słyszę, że coś się dzieje i zastanawiam się, jaka jest tego przyczyna. To jest fenomen tych organów. Te organy żyją, one w zależności od pogody dają o sobie znać. Ja od razu słyszę, kiedy jest wilgotno, kiedy jest sucho. W tym roku było bardzo suche lato i organy no, często się rozsychały, jeśli chodzi o drewno. Trzeba było ratować, nawilżać. My nawilżamy cały czas, ale brak wilgotności w powietrzu był tragiczny dla tych organów. Stąd też nawet sztuczne nawilżanie tego powietrza nie zawsze pomagało. Nawet żeśmy mokre ręczniki wkładali, rozwieszali w środku organów, żeby to parowało, prawda? No ale trzeba było później oczywiście interwencji organmistrza, żeby naprawić to, co warunki atmosferyczne po prostu zniszczyły.
A czy możesz nam zdradzić, ile koncertów zdarzyło ci się już wykonać dziennie, tak? Bo to jest ciekawe. Ile takich koncertów, prezentacji wykonujesz dziennie, będąc organistą świętolipskim? Bo zdaje się, że nie chodzi o jeden czy dwa koncerty.
Chodzi o kilka, a czasem nawet kilkanaście. Nie liczyłem nigdy, ile zagrałem najwięcej, nawet nie liczyłem, ile zagrałem w sezonie. Natomiast mogę powiedzieć, że dziennie jest to w sezonie 8 koncertów, tak zwanych prezentacji organowych.
Niewyobrażalna w ogóle liczba.
I brat Waldemar grał to 40 lat sam.
I cały czas mając pełne, prawda, auditorium, pełną publikę.
Oczywiście, tak.
Wszystkie miejsca są zajęte.
Oczywiście.
Nie są to koncerty dla dwóch osób.
Natomiast niejednokrotnie zdarzyło się, że tych prezentacji było więcej. Dodatkowo czasem są jakieś prezentacje dla ambasadora, dla jakichś grup dodatkowych, na przykład kilku albo kilkunastu autokarów grup zagranicznych. Tak też mi się zdarzało niejednokrotnie, kiedy po prostu dostaję telefon i prośba jest o pojawienie się poza tym czasem, który jest przeznaczony w ciągu dnia. Także bywa, że i kilkanaście prezentacji jest dziennie. Ale Bogu dziękuję, że nie jestem w Świętej Lipce sam i mogę liczyć zawsze na życzliwą pomoc.
Co trzeba zatem zrobić, żeby na przykład zorganizować taki koncert, żeby móc wysłuchać takiego koncertu, jeśli ktoś na przykład chciałby się udać z grupą pielgrzymkową, powiedzmy?
Używając słów świętego Benedykta, który rozmawiał ze swoją siostrą, świętą Scholastyką, powiedział jej, żeby zostać świętym, trzeba chcieć. Więc żeby przyjechać do Świętej Lipki i uczestniczyć, trzeba chcieć. Ułatwieniem dla osób, które tam pracują, jest to, żeby powiedzieć, w jakim języku grupa mówi. To jest ogromne ułatwienie, ponieważ przyjeżdża tam strasznie dużo ludzi, nie tylko z Polski, ale z zagranicy, ze świata, czasem z różnych kontynentów, nie tylko z Europy. Stąd też prezentacje są zapowiadane w kilku językach.
Ale rozumiem, że jeżeli pielgrzymi polscy oczywiście pojawią się w Świętej Lipce bez zapowiedzi, powiedzmy, no nie wiem, pomiędzy majem a wrześniem, to na pewno trafią na koncert, oczywiście na cały serwis liturgiczny. Co możemy usłyszeć na koncertach organowych Świętej Lipce?
Tradycyjnie usłyszymy Ave Maria, dlatego że organy przedstawiają zwiastowanie. Natomiast drugim utworem, nie zawsze wykonywanym, ale w większości, jest Polonez Ogińskiego. Dlatego, że mój poprzednik, mam tu na myśli brata Waldemara, wykonywał przez te 40 lat Poloneza Ogińskiego. I tak pozostało. Po bracie Waldemarze jest to spuścizna, którą pielęgnujemy do dzisiaj, wykonujemy Polonez. Niektórzy czasem się śmieją i dokuczają, a grasz tam Poloneza Ogińskiego. Gram Poloneza Ogińskiego. Nie jest to utwór liturgiczny, natomiast jest to utwór, który na pewno powoduje wiele wzruszeń wśród słuchaczy i kojarzy się ze Świętą Lipką.
Bardzo dziękuję Ci, Adam, że zechciałeś do nas przyjechać. Dziękuję Ci za rozmowę na niezwykle ciekawy temat. A naszą audycję kończy Polonez Pożegnanie Ojczyzny Michała Kleofasa Ogińskiego w wykonaniu brata Waldemara Strzyżewskiego. Na organach świętolipskich oczywiście.